Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Jeszcze raz serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam na nasz program Rozmowy Niedokończone. Temat, który chcemy dzisiaj zaproponować, bogactwo geologiczne Polaków, możliwości i zagrożenia. Naszym gościem jest pan profesor Mariusz Orion Jędrysek. Witam
serdecznie. Cześć Boże, witam serdecznie ojca wszystkich widzów.
Poseł na Sejm z Prawa i Sprawiedliwości.
Tak.
Panie profesorze, pan zajmuje się, można powiedzieć, tym, co nasza Matka Ziemia zawiera już od dawna. Chciałbym, zanim może o tych naszych bogactwach, o tym, o czym uczyliśmy się pewnie wszyscy na geografii, bardziej czy mniej uważnie, zapytać o proponowane ostatnimi czasy w Sejmie Ministerstwo Energii, czy Surowców i Energii, bo takowe miałoby powstać, gdy mówimy chociażby o łupkach, o gazie, mówimy o tych bogactwach, które no, jakoś wskazują też to zabezpieczenie energetyczne nie tylko Polski, ale Europy, świata.
Tak, rzeczywiście, na początku geologia czymś się trochę różni od geografii, bo to jest bardziej nauka nie opisująca, ale badająca, co się dzieje we wnętrzu Ziemi, między innymi to, jak powstają złoża, gdzie ich szukać, różne
ale
złoża geologiczne.
Na studiach tak by było.
Ale trzeba pamiętać, że rozwój ludzkości bazował zawsze na surowcach i same epoki rozwoju ludzkości to są epoki takie, które by były charakterystyczne dla surowców. Właśnie epoka kamienia, prawda, mieliśmy, czy brązu i tak dalej, prawda. To były, dzisiaj możemy to nazwać, że to jest dzisiaj epoka krzemu, bo to jest związane z elektroniką, ale przecież sama nazwa Unii Europejskiej, pierwsza wspólnota węgla i stali. Czyli do dzisiaj zresztą węgiel jest kluczowym nośnikiem energii pierwotnej i to się nie zmieni przez najbliższe 40 lat, mimo że będzie wzrastała produkcja energii na świecie, to te proporcje, które dzisiaj mamy, będą zachowane, z tym, że w mojej opinii na koszt gazu będzie wzrastało mocno zużycie, a można powiedzieć dramatycznie, ale chyba jeszcze gaz przez najbliższe 15 lat nie przegoni węgla, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej. Ale patrząc na to wszystko, bo ojciec pytał o ministerstwo czy energetyki, jak, czy energii, jak energetyki, bardziej energetyki, jak mówi się w tej chwili w kołach rządowych. Otóż w mojej opinii jest to błąd, to jest niedojrzałość. Mianowicie, a to dlatego, że to surowce determinują profil energetyczny każdego państwa. Jeśli ktoś ma jakiś surowiec własny w dużych ilościach, a nawet jak w mniejszej ilości, czy trudno dostęp, nawet droższy niż importowany, ale własny, a więc taki, który daje pewność, prawda, dostaw, to na ten surowiec należy stawiać. I Polska jest takim krajem, który jest najbogatszym pod względem surowcowo-energetycznym, surowców energetycznych w Unii Europejskiej, chociaż nie tylko surowców energetycznych, bo przecież i węgiel kamienny, i brunatny, i gaz, łupka, i ropa, tego jest, mamy naprawdę dużo. Można powiedzieć, dominujemy w Europie, przynajmniej jeśli chodzi o węgiel kamienny, absolutnie. To powinniśmy bazować na węglu kamiennym i to, co ostatnio pan premier Kaczyński powiedział, że będziemy rozwijać, bazować dalej na energetyce węglowej, to jest oczywiście słuszny kierunek i rozwijać energię opartą na gazie, bo tego gazu w łupkach mamy dużo, pamiętać, że mamy także i ropę i trzeba pamiętać również o tym, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości wpadł na pomysł, rozwinął, wydał pierwsze koncesje, przygotował prawnie, organizacyjnie państwo do tego, żebyśmy tą wielką inwestycję, można powiedzieć, w historii Polski z pewnością mocno, bardzo ważną, czym jedna z najważniejszych, żeby ona żeby się rozwijała. No, jak wiemy, Platforma Obywatelska bardzo, ale to bardzo zniszczyła ten krótki, co prawda, bo krótko rządziło Prawo i Sprawiedliwość, dorobek tego rządu. Ale jeśli patrzymy na surowce i teraz dlaczego surowce nie są, znaczy są głównym motorem rozwoju, dlaczego należy wydzielić, jeśli już ministerstwo, czy komisję, tak jak ja proponowałem i Platforma to odrzuciła, powołanie Komisji Surowców i Energii, a w ślad za tym w Sejmie, a w ślad za tym rząd, Ministerstwo Surowców i Energii. Otóż to surowce determinują, jak powiedziałem. Gdybyśmy popatrzyli na slajd, który tutaj przygotowałem, to Widzimy, że są różne surowce. Są metaliczne, metale żelazne, nieżelazne, pierwiastki ziem rzadkie, promieniotwórcze, gaże szlachetne. Każde z nich to jest inna kruszywa. I surowce chemiczne, energetyczne. Ciepło ziemi jest również surowcem, prawda? Gorące wody, wody mineralne. Magazynowanie dwutlenku węgla jest pewną działalnością, czy w ogóle innych substancji, ropy naftowej, gazu, zapasów gazu pod ziemią, w zbiornikach, tak zwane bezzbiornikowe magazynowanie. To wszystko jest działalność geologiczna, to wszystko daje możliwość rozwoju państwa, ale proszę zwrócić uwagę, surowce energetyczne są jednym z tych kilkunastu, które ja tutaj wydzielam, rodzajów surowców i w związku z tym my nie możemy wydzielić tylko części surowców energetycznych, przenieść do Ministerstwa Energetyki, a resztę pozostawić, bo co? Będzie sprzeczność kompetencji, będzie podwójna administracja, przecież jedno prawo geologiczne i górnicze zarządza wszystkimi surowcami, można powiedzieć. W związku z tym jest to pomylenie skutków z przyczyną. Prawda? Przyczyną są surowce i skutkiem jest profil energetyczny państwa. W związku z tym wydzielajmy ministerstwo, to jest bardzo ważne, ale wydzielajmy ministerstwo surowców, ewentualnie surowców i energii, jeśli chcemy w szczególności energię tutaj mieć na świeczniku. Ale ministerstwo surowców, tak bym proponował.
Chcę mówić o bogactwie geologicznym Polaków, o tych możliwościach i zagrożeniach, ale wiem, że pan też przygotował taką...
Trochę slajdów, tak?
Może by powiedzieć nam najpierw, z czego jesteśmy, czy jak jesteśmy bogaci, zanim będziemy się porównywali, nie wiem, do innych gospodarek, do... Jakie mamy możliwości, tak? I co możemy ewentualnie zaprzepaścić? Musimy mieć jakąś podstawę.
Do tego będzie potrzebne trochę tła i rzeczywiście bym prosił o... Teraz ja będę przerzucał na komputerze te slajdy, proszę o ich prezentację. Otóż świat, już dawno o tym pisałem, mówiłem tu na łamach radia i telewizji, mówiłem, że świat nie ma żadnych problemów z surowcami energetycznymi. To są tylko problemy polityczne i ograniczenia polityczne. Oczywiście najlepiej byłoby korzystać z surowców odnawialnych, ale Polska, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, jest stosunkowo uboga. To mamy przede wszystkim geotermię i mamy, jeśli możemy pokazać jeszcze raz, proszę o te slajdy, geotermię i biomasę. Pozostałe, jak za chwileczkę to pokażę, są mniejsze, dużo mniejsze, mało opłacalne, w szczególności w Polsce. Natomiast gdybyśmy popatrzyli tutaj na ten slajd i nowe technologie, to tutaj to widzimy, że potencjał do rozwoju węgla, do rozwoju energii opartej na węglu jest 10-krotnie większy niż dzisiaj mamy. To znaczy węgla jest 10 razy mniej więcej tyle, co jest dzisiaj udokumentowane możliwe do wydobycia. Podobnie z ropą naftową jest kilkakrotnie razy więcej. Gazu jest być może nawet 100 razy więcej niż dzisiaj o nim wiemy, w sensie udokumentowane złoża, prawda? O tym to porównujemy. Te perspektywiczne, to co można w przyszłości wydobyć. Uran około 10 razy nawet więcej, jeśli ktoś by chciał rozwijać, bo są kraje, które rozwijają, proszę bardzo, mogą sobie energię nuklearną rozwijać, jeśli tego uranu mają dużo i mają technologię. My w Polsce przede wszystkim mamy takie jak węgiel i ropa, w związku z tym i gaz. W związku z tym na tym powinniśmy bazować, jeśli chodzi o klasyczne źródła energii. Natomiast geotermia i biomasa to są nasze perspektywy. I zapotrzebowanie roczne, proszę zwrócić uwagę jeszcze na tym slajdzie, zapotrzebowanie roczne to jest może jedna setna, jedna trzysetna, jedna pięćsetna tego, co świat w tej chwili ma, jeśli chodzi tylko o te surowce kopalne, te tradycyjne. W związku z tym naprawdę nie mamy problemu z surowcami energetycznymi w świecie. Są tylko problemy polityczne. Gdyby jeszcze raz można cały czas pokazywać już te slajdy. I proszę zwrócić uwagę teraz. Polska, cóż, jesteśmy w miejscu, gdzie mamy te niebieskie barwy, gdzie nie ma praktycznie potencjału do produkcji energii słonecznej. Więc nie inwestujmy w energetykę słoneczną, a niestety jeszcze premier Pawlak bardzo mocno odwrócił i dofinansowanie do energetyki słonecznej, do paneli słonecznych.
Może patrzę na to, co dzieje się po stronie zachodniej.
Nie wiem, ja bym chciał
tak,
od niego usłyszeć.
Sąsiadów.
No tak, no ale to my nie mamy takiej, proszę, warunków, prawda? O, proszę bardzo, to co czerwone czy żółte barwy, to jest dużo lepsze warunki. Proszę zwrócić uwagę na potencjał wiatru. Znowu, Polska jest tutaj, na tej mapie globalnej, jesteśmy w miejscu, gdzie tego wiatru jest stosunkowo mało. I proszę, albo tutaj, gdzie bliżej widzimy, nie ma tego wiatru istotnie dużo. Trzeba pamiętać, że jeden metr na sekundę mniej oznacza praktycznie dwukrotnie mniejszą ilość energii możliwą do pozyskania. I następny slajd znowu, też są następne slajdy. Proszę zwrócić uwagę, że mamy potężne zasoby wód podziemnych, dość spore, ale nie mamy specjalnie możliwości piętrzenia, piętrzenia wody, tak jak ma na przykład Norwegia czy kraje alpejskie niektóre. W związku z tym nie będziemy mieli produkcji energetycznej z piętrzenia wody. W następnym slajdzie widzimy, mamy warunki geotermalne dość dobre. Popatrzmy tutaj na tą mapę. Strumień cieplny jest wysoki w Polsce, stosunkowo wysoki, chociaż nie tak wysoki jak na przykład na Węgrzech ale, czy w Turcji, ale, bardzo, ale wystarczająco wysoki, żeby tu inwestować. A proszę zwrócić uwagę, ten punkt, ta jasna plama w okolicach, to jest ewidentnie Toruń, pokazuje, to nie są mapy polskie, to są mapy także zagraniczne, także my mamy warunki do rozwoju geotermii, tylko trzeba nowych technologii do tego. Technologie tradycyjne nie pozwalają tylko wykorzystywać ciepło do ogrzewania miast. I to oczywiście to, co tutaj widzimy, też mamy na głębokości około 3000 metrów. Toruń jest taką wyspą ciepła. Gaz w łupkach, ostatnia sprawa. Proszę pamiętać, że gaz w łupkach rozpoczął się w Polsce w 2006 roku, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy szukaliśmy inwestorów. W 2007 roku wydane były pierwsze koncesje. To są koncesje z indeksem 2007, a więc wpłynęły wtedy te aplikacje. Myśmy wydali bodajże 11 koncesji, jeśli można o tą mapę pokazać jeszcze, tak daleko od siebie, prawda, żeby można było poszukiwać na koszt inwestora, obcego inwestora, bo wtedy w Polsce nikt nie chciał, nikt w to zresztą nie wierzył, a wyniki byłyby i tak nasze. Jeśli by coś uzyskali, to i tak by dostali koncesję na bardzo dobrych warunkach, ale następnie musieliby wykupić. Co rząd PO zrobił? Myśmy wtedy Polskę prawnie i organizacyjnie dobrze przygotowywali. Już było w zasadzie w 2009 roku, bylibyśmy zupełnie gotowi do dużych inwestycji. No, czyli zanim byłyby pierwsze odkrycia. I w 2012 roku przewidywałem, że będzie pierwszy gaz popłynie już eksploatowany w Polsce. Do dzisiaj tego nie ma. Ponoć firma Lane Energy w tej chwili od kilku tygodni produkuje już gaz na niewielkich ilościach, 8000 metrów sześciennych na dobę. To jest mało, no ale to już jest coś. Ale to o tym może za chwileczkę będziemy jeszcze
rozmawiać. Te próby gdzie mają miejsce?
Tak. Proszę?
Te próby gdzie?
To jest okolica Lęborka.
Lęborka,
tak. Zresztą tutaj widzimy na zdjęciu to. Pytanie jest takie, jeżeli w Polsce nie ma dostatecznej ilości gazu, to należałoby oczywiście dalej pozostawać na węglu, ale ten gaz jest. Ten gaz, tego gazu według mnie, to już dawno policzyłem kilka lat temu, że wartość ta wynosi około 1,9 biliona metrów sześciennych. Tyle oszacowałem, że tyle by można było wydobyć. To jest bardzo dużo, bo Polska potrzebuje, to jest co najmniej może 100 lat, może 50 lat naszych własnych zapotrzebowań, a może i na dłużej.
Ale mówimy o konwencjonalnym gazie?
Nie, mówię o tym gazie w łupkach. Konwencjonalny to jest osobna sprawa. Też jego jest sporo. Gdyby można było wrócić znowu do slajdów. I pamiętamy, w 2011 roku przyjechał Obama. W Polsce w ogóle zorganizowano trzy duże konferencje pod patronatem rządu dotyczące gazu w łupkach, amerykańsko-polskie. No niestety one niewiele dały i jak wiadomo firmy amerykańskie w tej chwili już te, których najbardziej należało, żeby były, ExxonMobil wyszedł, wychodzi Chevron i tak dalej. To są firmy, które Marathon Oil wychodzi również, wyszedł już również Talisman z Polski.
Znaczy, że
problem jest taki.
Nie ma gazu, czy oni zostali zniechęceni?
Zostali zniechęceni, ponieważ okazało się, myśmy byli pierwsi i wiadomo, że pierwszy zyskuje najwięcej. Myśmy 4 lata wyprzedzili pozostałe kraje Unii Europejskiej. Pierwsze koncesje w Europie zostały wydane u nas. W ogóle pierwsze na świecie poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Byliśmy przez 4 lata pionierem. Tak? Tu mogliśmy wiele zyskać. Trzeba rozwijać swoje technologie, zmienić prawo, powołać Polską Służbę Geologiczną. To, co myśmy wszystko przygotowali. No i PO to zawaliło, wydało koncesję na starych zasadach, takich, że państwo musi wydać koncesję na eksploatację, praktycznie no, mając związane ręce. Nie chciałbym tu za dużo mówić. To był wielki błąd. To był wielki błąd. Należało wydać kilkanaście, może 20, na 100, ponad 100 koncesji, czekać aż odpowiedniej konfiguracji, odpowiednim firmom, czekać na poszukiwania, w tym czasie przygotować się do inwestycji, wiedzieć. Dzisiaj nawet państwo nie wie, kto jest właścicielem tej koncesji. To się wszystko zmienia. I tak dalej. Ja już o tym wielokrotnie mówiłem, ale gdybyśmy wrócili do slajdów jeszcze. Widzę, że jest kłopot. To chcę powiedzieć, że Polska również siedział węgiel. ma około 60 razy większą koncentrację węgla kamiennego niż pozostała część Unii Europejskiej. Czyli my mamy ponad 80% zasobów węgla kamiennego Unii Europejskiej. Bazujmy na tym. Przyszłość.
Co z prawem? Prawo nam na to pozwala, żeby to uczynić taką bazą?
Ja już dawno o tym mówiłem, pisałem. Jeżeli Unia Europejska nie pozwoli nam korzystać z naszych zasobów energetycznych, tak jak gaz w łupkach, czy węgiel, czy ropa w łupkach, to należy opuścić Unię Europejską. To naprawdę nam się absolutnie popłaciło. Polska może być takim bankiem energetycznym Unii Europejskiej. Dzisiaj to jest już troszeczkę trudniejsze, dlatego że straciliśmy wiele lat, i to znowu jest absolutnie winą Platformy Obywatelskiej PSL, straciliśmy wiele lat. I nie przestajemy być tym z przodu. Ten z przodu, który jest najwięcej wygrywa. Ale proszę zwrócić uwagę znowu tutaj na tą mapę i powiedzieć, że w tej chwili świat idzie w kierunku już nie tylko gazu w łupkach, bo to już rewolucja łupkowa jest zaawansowana. Za kilka lat, kiedy Stany Zjednoczone zaczną eksportować gaz również do Europy, cena gazu spadnie nawet do połowy tego, co w tej chwili mamy. Gazprom już w tej chwili ma poważne kłopoty finansowe. Jego produkcja spadła o 20-kilka%, a zyski ponad 30%. I to jest tendencja. Miało się Miller, obecny szef Gazpromu, przyjaciel Putina, obiecał, że będzie powiększy wartość Gazpromu do kilkukrotnie, prawda? Z 300 miliardów dolarów bodajże do tam ponad biliona. Nie powiem tych kwot, bo nie pamiętam, a w tej chwili ta wartość Gazpromu spadła kilkukrotnie. Zamiast powiększyć, to spadła w ciągu kilku lat. Więc Gazprom ma problemy, co nie znaczy, że mamy się z tego oczywiście cieszyć. My chcemy mieć swój gaz i móc ten gaz eksportować. A to na tej mapie, co przed chwileczką żeśmy widzieli, to jest przyszłość energetyki w ogóle światowej, mianowicie hydraty gazowe, czy metan powiązany z wodą na dużych głębokościach, na kilku kilometrach, czasem kilkuset metrach, tworzy rodzaj białawej skały, którą gdybyśmy eksploatowali już sam gaz, to jest ilość, która przewyższa wszystkie znane zasoby energetyczne świata ze wszystkich możliwych źródeł. Czyli tego ludzkość może mieć, cała ludzkość na kilkaset lat tylko hydratów gazowych. A więc i według mnie gaz jest przyszłością energetyczną świata i tego nie należy się bać. Myślę, że zresztą w 2007 roku już były plany budowy...
Kłopotów czy trudności z sięgnięciem po ten gaz do głębin ziemi?
Oczywiście są, ale proszę zwrócić uwagę, że Japończycy już niedługo będą to eksploatowali, na to wygląda. Ukraińcy się bardzo mocno za to zabierają z Shellem, dużą firmą. I myślę, że zrobią to szybko na morzu, na dnie Morza Czarnego. Proszę zwrócić uwagę na tej mapce, co przed chwileczką pokazywałem i tutaj ona jest ciągle do pokazania. Na Morzu Czarnym mamy poważne zasoby. I co? Polska budowa rozpoczynała. Miała już, będąc w rządzie, znalazłem na to pieniądze. 200 milionów złotych na statek poszukiwawczo-eksploatacyjny. Miały poszukiwać złóż metali i hydratów gazowych na dnach oceanów. Platforma Obywatelska z tego zrezygnowała, pieniądze zniknęły i cóż, jesteśmy w tej chwili do tyłu. Byliśmy bardzo mocno do przodu. Naprawdę, tych statków było tylko kilka odpowiednich na świecie i w tej chwili już te statki są budowane. Mają Japończycy, Rosjanie, zresztą są rosyjskich statków w tej chwili. Jeśli troszeczkę, to Polska korzysta w tak zwanym konsorcjum Interocean Metalu. O tak wygląda na tym slajdzie, jak widać, hydraty gazowe. To są nietrwałe substancje, w związku z tym one po chwileczce się rozpadają, mogą nawet eksplozywnie się rozpaść. Ja bym tego specjalnie do ręki nie chciał, ale to rzeczywiście jest woda z metanem. Centralnie mamy cząsteczkę metanu, dookoła woda. Czym jest w ogóle, gdzie to jest? No, gdzie są złoża? Otóż złoża to są dna oceanów. Tu jest najwięcej w tej chwili, największe perspektywy do poszukiwania złóż wszystkich możliwych metali i surowców energetycznych, w szczególności metanu właśnie w tych hydratach gazowych. Skąd to jest? W strefach ryftów oceanicznych, tutaj gdzie mamy strefy wulkaniczne, 40 tysięcy kilometrów rystów oceanicznych, z nich ogromne ilości dwutlenku węgla, również metanu się wydobywają w strefach.
Pan nie boi się, że zieloni nam powiedzą, że ktoś zryje dno mórz oceanów?
To niech zabronią wulkanom wybuchać. No to też jest. Ja bym proponował, żeby na tym się skupili, bo tu jest dużo większe niebezpieczeństwo. Natomiast i zanieczyszczeń atmosfery, i zanieczyszczeń wód. To jest równowaga, która w Ziemi trwa, to jest stan równowagi dynamicznej i my tutaj nie mamy wielkiego wpływu. Proszę zwrócić uwagę, w strefie ryftów, na 2000 kilometrów nad tych ryftów jest ciągła emisja dwutlenku węgla przez tak zwane smokersy. To tutaj widzimy, to są tak zwane kominy, czarne smokersy, białe smokersy. Gdybyśmy policzyli, ile tego dwutlenku węgla emitowane jest do wody, a potem i do atmosfery, no to są ilości przeogromne i ludzkość jest mniejsza, to jest mniejsze niż najmniejszy fragment paznokcia w stosunku do całości ludzkiego ciała. To jest mniej więcej jedna biliardowa ilości.
Tego wpływu na ocieplenie klimatu przez to, co robimy.
To jest oczywiste, to jest w ogóle bezsensowna dyskusja. To jest co najmniej 15 zer. Tego, co człowiek produkuje w stosunku do tego, co Ziemia produkuje, czy ma w ogóle w budżecie swoim, prawda, jeśli chodzi o węgiel. To nie jest kropla, która przepełnia szklankę. To jest kropla, która przepełniłaby jezioro Śniardwy. A może i jeszcze różnica większa, więc nie ośmieszajmy się. Niestety koło tego robi się religia, robi się polityka i przede wszystkim pieniądze, bo tu naprawdę o to chodzi. Pieniądze. CO2 jest potrzebne firmom naftowym do wypychania dwutlenkiem węgla, ropy i gazu, bo wtedy lepiej to da się zrobić. Proszę bardzo, tu mamy mapę, która pokazuje potencjalnie najlepsze, najbardziej perspektywiczne złoża na dnach oceanów, tym razem mówimy o złożach, już nie metanu, a metali.
Oznaczone cyframi
pole, tak, to jeden, to jest pole Clarion Clipperton na Pacyfiku, gdzie Polska ma swoje udziały w jednym z działek.
Na wysokości Meksyku, gdyby.
Tak, o tak mniej więcej. O, to jest pole, które należy Właścicielami jest Polska, zarządza tym Interocean Metal, gdzie mamy Rosję, Bułgarię, Kubę. To są jeszcze z czasów bolszewickich organizacja, która przetrwała, ale niestety te poszukiwania idą słabo. Platforma Obywatelska nie dołożyła odpowiednich starań, nie wybudowaliśmy tego statku, w związku z tym te poszukiwania idą słabo. I my tak naprawdę niewiele jeszcze ciągle wiemy. Powinniśmy już przygotować się do eksploatacji, a ciągle jeszcze nie mamy złóż dobrze utrzymanych. A to jest tylko to jedno, a przecież mamy dużo więcej. A proszę pamiętać, że Polska ma na czym bazować. Przecież my mieliśmy pierwszą na świecie służbę geologiczną. Tutaj mamy dokument, oryginalny dokument podpisany przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, króla polskiego ostatniego, który powołał Komisję Krusztową, która miała wzmocnić państwo w oparciu o własne surowce. I my wracamy do tego. Wracamy do tego, co się działo w końcu XVIII wieku. Prawda? Tak bardzo jesteśmy zapóźnieni. Proszę zwrócić uwagę, że Polska, znowu na tym slajdzie, Polska jest pierwszym krajem, który zastosował tak zwany CCS, ale nie tylko magazynowanie proste w strukturach geologicznych, tylko tak zwane enhanced gas recovery, czyli wypychanie dwutlenkiem węgla, wypychanie gazu z jednego ze złóż. To się dzieje w Bożencinie, gdzie jest 98% już wydobytego gazu. Ja nie wiem, czy jest gdziekolwiek na świecie złoże, którym tak dokładnie wydobyto gaz, jak właśnie w Bożencinie. To i o to chodzi. Mając tą technologię, powinniśmy rozwijać tą technologię, a nie wchodzić w coś, co jest zupełnie nam niezbędne. A proszę zwrócić uwagę, o tym CCS-ie jeszcze powiem, bo w piątek Platforma Obywatelska przeforsowała ustawę, która pozwala w praktyce, może pozwolić, bo są obostrzenia bardzo duże, ale teoretycznie może pozwolić na to, żeby w Polsce mógł być magazynowany dwutlenek węgla w naszych strukturach geologicznych. A to po pierwsze...
On jest wychwytywany i później ma być magazynowany, tak?
I tak, oczyszczany i ma być magazynowany gdzieś głęboko w ziemi.
Tutaj mamy taki szansa czy zagrożenie?
Ja uważam, że to jest potężne zagrożenie. Dlatego, że dla mnie sprawa jasna i czysta to jest wtedy, kiedy będziemy wyładować ten dwutlenek węgla do złóż opuszczonych. To znaczy takich, które chcemy jeszcze więcej wydobywać ropy czy gazu. Dlaczego to jest bezpieczne? Dlatego, że skoro przez kilkaset milionów lat ta ropa ze złóż, czy 100 milionów lat, ta ropa z tego złoża nie uciekła, czy gaz nie uciekł, bo jest tam, to znaczy, że to jest bezpieczne i to nie ucieknie. Możemy być na miliony lat spokojnie. Natomiast tam, można powiedzieć, zryzykować tezę, tam, gdzie ropy nie ma i gazu, tam z pewnością struktury geologiczne są przepuszczalne. Bo czyli gdyby nie były przepuszczalne, to by ta ropa, a gaz były.
Wychwycimy i spróbujemy to zmagazynować, znaczy, że...
To prędzej czy później ucieknie. To prędzej czy później. I tutaj na tym slajdzie, który tutaj pokazuję, widać, że metr sześcienny dwutlenku węgla w formie ciekłej, bo taki jest zatłaczany, po rozprężeniu daje około 400 metrów sześciennych CO2 w atmosferze. Przy wyższej temperaturze będzie to jeszcze więcej. Cóż to oznacza? Jeśli pojawi się drobniutka szczelinka, CO2 się rozpuszcza w wodzie, tworzy słaby kwas węglowy, który jednak przez dziesiątki lat będzie reagował, to co się stanie? Następuje rozszczelnienie. Jeśli chociaż drobne rozszczelnienie nastąpi, to rozszczelnienie będzie powodowało, że będzie uciekał gaz. Jak będzie uciekał gaz, to będzie powodował rozprężenie. Jak będzie powodował rozprężenie, to pękanie i rozciąganie, to się nazywa ebulicję. I wtedy może w skrajnych wypadkach, teoretycznie, nastąpić nawet eksplozja. Potężna eksplozja dwutlenku węgla, który mamy na przykład na głębokości 1 kilometra. Załóżmy, że będzie się 1 kilometra. A więc to jest skrajnie niebezpieczne i nieodpowiedzialne. A promuje to cały czas Platforma Obywatelska i w szczególności pan europoseł Buzek.
Chcę powiedzieć, to pytanie, skąd przyjechała ta ustawa?
Ta ustawa przyjechała z Unii Europejskiej. Otóż historia. W 2007 roku zaczęło się już głośno mówić, że będzie przygotowana ustawa, dyrektywa CCS dotycząca dwutlenku węgla, czyli jak dwutlenek węgla magazynować w ziemi. I od razu wtedy, będąc głównym geologiem kraju, powiedziałem, no to trzeba coś z tym zrobić, bo to jest niebezpieczne. Ponieważ Polska ma pierwszy ten EGR, a więc magazynowanie dwutlenku węgla w strukturach geologicznych, ale do wypychania, jeszcze raz powtarzam, gazu, więc bezpieczne. Za złóż gazu, prawda? Więc chciałem przejąć kontrolę tej dyrektywy, czyli zorganizowałem konferencję przemysłowców, ekspertów we Wrocławiu. Dlatego Wrocławiu, że niedaleko Wrocławia, w Bożęcinie właśnie jest ten zakład górniczy, całą tę inwestycję wykonał Instytut Nafty i Gazu z Krosna i PGNiG, więc to chwała im za to. I chcieliśmy po prostu przejąć tą dyrektywę w ten sposób, przygotowanie tej dyrektywy, żeby zrobić ją w praktycznie niemożliwą. Skoro już, żeby pokazać, to się nie da. Nie róbmy z tego, w ogóle nie angażujmy się w to, prawda? Miała być konferencja głównych geologów kraju Unii Europejskiej, czy ich odpowiedników, właśnie w Polsce. Ponieważ rząd zakończył swoją misję w 2007 roku, przedterminowo, no to zgłosił się do mnie pan europoseł Buzek i wtedy ja mu powiedziałem, proszę bardzo, jeśli pan chce, proszę to kontynuować. Namawiałem go nawet na to, żeby, skoro ma siłę, bo tutaj w rządzie nikt nie chciał ze mną rozmawiać już tym nowym. I pan europoseł Buzek zorganizował oczywiście konferencję, już ją zorganizował w Katowicach na temat pakietu klimatycznego, że to jest bardzo dobrze, bo jest bardzo niebezpiecznie dla klimatu i oczywiście popierające CCS. Więc zrobił dokładnie odwrotnie. I dyrektywa weszła. W 2009 roku powstała ta dyrektywa, no i my musimy ją wdrożyć. Z tym, że dyrektywa nie mówi nam, że my musimy ten CCS mieć. Przecież Austria powiedziała nie. Nie mamy odpowiednich struktur geologicznych i dyrektywa jest wdrożona w ten sposób, że nie będzie CCS-u. Dlaczego my ten sposób nie zrobimy? Niemcy zrzuciły to na landy. I teraz Prawo i Sprawiedliwość zgłosiła nie tak dawno dwie poprawki do tej ustawy, którą PO chciało przeforsować. A mianowicie takie, że samorządy, sejmiki wojewódzkie mogą zabronić. Ta poprawka została odrzucona, zabronić CCS-u została odrzucona i to, że musi wykazać, że struktury geologiczne, do których będzie zatłaczane CO2, nie mają innej wartości gospodarczej, przyrodniczej lub rolniczej. Proszę mi pokazać, która struktura geologiczna w Polsce nie ma takiej wartości. Żadna. W związku z tym ta ustawa była martwa. Niestety PO odrzuciła te dwie poprawki i wprowadziło już tą ustawę, teraz pójdzie do Senatu, jestem przekonany, że przejdzie, jestem przekonany, że prezydent to podpisze, a więc będzie możliwość teoretycznie...
A jeżeli u nas wtedy przejdzie, to gdybyśmy nie wprowadzili tego w życie...
tego nie zrobią...
To będą kary.
Nie, to tak grożą, ale żadnych kar nie będzie, bo dyrektywa nie mówi w tego, tylko to, w jaki sposób...
U nas najczęściej tak jest, że z taką płachtą nabyka, prawda, że uważajcie, bo będzie kara, jeżeli nie wprowadzimy dyrektywy.
Kary mogłyby być teoretycznie 70 tysięcy euro, ale za niewprowadzenie dyrektywy, niewdrożenie dyrektywy. Ale wdrożenie dyrektywy może polegać na tym, że nie ma CCS-u. Albo może polegać na tym, o tych dwóch poprawkach, co ja mówiłem. Nikt nie mówi, w jaki sposób. Prawda? To nie jest powiedziane. Natomiast Platforma Obywatelska zrobiła w ten sposób, że wysokie ubezpieczenia muszą być. Ale proszę, ojca, no jakże ubezpieczenia każde można pominąć, bo jeśli komuś będzie bardzo zależało, na przykład załóżmy potężna firma, największe firmy na świecie to są firmy naftowe, największą jest na przykład ExxonMobil, firmą na świecie, prawda? Więc jeżeli firmie będzie zależało na tym, albo przede wszystkim Brukseli będzie zależało na tym, to da takie gwarancje finansowe, że firma ubezpieczeniowa zdecyduje się ubezpieczyć. Prawda? I wtedy co się stanie? Ponieważ ta furtka zostaje wyważona, bo tą furtkę zostawia po prostu ubezpieczenie. Mówi się, że PO mówi, że to jest zabezpieczenie. To jest żadne zabezpieczenie. Dlatego, że ją można pokonać. I wtedy, skoro inne kraje nie będą miały tego u siebie, to my będziemy śmietnikiem Europy. Na czas próby, proszę bardzo, czy coś, to jest demonstracyjne, a słowo demonstracyjne można usunąć z ustawy i już mamy to. Już mamy i się z tego nie wycofamy. Przez 20 najbliższych lat, gdyby wszystko było uczciwie zrobione, będzie monitorowała i odpowiadała firma, a potem ma to przejść na koszt państwa. No, niestety tego my nie możemy zagwarantować, że przez 20 lat nic się nie stanie. Prawie na pewno. Ale za 50 lat może się stać. A tej firmy już to nic nie obchodzi. I firmy ubezpieczeniowej też to już nikt nie obchodzi. To nie jest proces, taki naciek CO2, to nie będzie proces, który będzie szybko się pojawił. On się pojawi, po wielu, wielu latach. I to jest niebezpieczne i Platforma Obywatelska jest świadoma tego, że będą chcieli wprowadzić możliwość CCS-u w Polsce, bo gdyby nie chcieli, to by te poprawki Prawa i Sprawiedliwości przyjęto. A nie przyjęto, tylko odrzucono zupełnie.
Myślę, że możemy już poprosić naszych widzów, słuchaczy o kontakt telefoniczny. Zapraszamy serdecznie. Telefonujemy na numery do telewizji 56 657 0011 Polska Północna, 56 657 0012 Polska Południowa. Telefony dla słuchaczy, dla widzów z zagranicy 56 657 0013 i 56 657 0014. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 dla tych, którzy są w sieci. Będzie to połączenie darmowe. Dzisiaj bogactwo geologiczne Polaków, możliwości zagrożenia. Nasz gość, pan poseł Mariusz Orion Jędrysek, poseł na Sejm. Panie pośle, nim pierwszy telefon, gdybyśmy chcieli się, bo tak dzięki tym slajdom jakieś tam porównanie i skalę mieliśmy tych bogactw, jak to jest w Polsce, nie wiem, w Anglii, na Ukrainie. Czy rzeczywiście, bo mówimy, jakie mamy możliwości, widzimy pewnego rodzaju zagrożenia, pan wspomniał też o tych zapóźnieniach, tak? Może być tak, że ktoś nam podsuwał to, czy tak się to działo, czy tak się to układało, że ktoś, kto rządzi, no poszedł taką, a nie inną ścieżką. No i dzisiaj w efekcie pan mówi, jesteśmy zapóźnieni, a mogłaby to być taka gałąź gospodarki za kilka lat, która by była taką machiną napędową, no i powodowałaby też przychód dla państwa, dla budżetu państwa.
Po pierwsze, Polska ma potężne zasoby gazu, łupka i ropy. Potężne. Polska mogła być eksporterem gazu i ropy. Polska wyprzedziła pozostałe kraje Unii Europejskiej przy rozpoczęciu poszukiwań o jakieś 4 lata.
Tylko zawsze było pytanie o tych sprzymierzeńców, tak? Czy ktoś w Unii Europejskiej pomoże nam, jeżeli Niemcy z Rosją przerzucili rurę przez Bałtyk?
Pisałem w naszym dzienniku, to jest osobna sprawa, możemy chwileczkę porozmawiać na temat. To jest osobna sprawa, a mianowicie Nord Stream to potężna inwestycja. Rosja z Niemcami się świetnie dogadała. Niemcy będą dystrybuować poprzez Nord Stream, zarabiać na gazie, Rosjanie będą go produkować. Gaz w łupkach ich mocno zaskoczył. W tej chwili Brytyjczycy bardzo mocno w to zaangażowali i już chyba 2 lata temu pisałem o tym, że Brytyjczycy, Anglicy zrobią to szybciej jak my. Jeśli chodzi o przemysłowe wydobycie, Brytyjczycy zrobią to szybciej. I Ukraińcy. Proszę zwrócić uwagę, że Ukraińcy podebrali nam najlepsze firmy. Może trudno powiedzieć najlepsze, ale te największe, na którym nam zależało. ExxonMobil, który zresztą oddał część koncesji prawdopodobnie Rosnieftowi, to samo robi Eni. Nasze koncesje są prawdopodobnie w rękach rosyjskich, jeśli chodzi poprzez te dwie firmy. Chociaż na pewno i inne. Ja chcę nic mówić, nikt na to nie zwraca uwagi, to są dane internetowe, ale mogę kojarzyć fakty. No przecież ta firma, która w tej chwili wywierciła i lekko jest nieznaczna produkcja, taka eksperymentalna, 8000 metrów sześciennych, przecież to jest firma, której szefem, bo ta firma jest oddziałem innej dużej firmy, Freelex, szefem jest szef brytyjsko-rosyjskiej Izby Gospodarczej. To jest pod patronatem oczywiście obu ambasadorów ta firma i jednocześnie zaangażowany w to jest jeden z czołowych, czy książę Kentu bodajże, który jest spokrewniony z rodziną cara ostatniego. To są oczywiście, no możemy sobie bajdurzyć, bo rano szukać, ale to są fakty.
Mamy
to są
fakty. Telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Paweł z Wrocławia.
Prosimy bardzo.
Pozdrawiam ojca prowadzącego, pozdrawiam pana profesora.
Dziękujemy.
I chciałbym zadać trzy takie krótkie pytania. Jestem laikiem w tej dziedzinie, ale tutaj pan profesor może jako fachowiec rozwiałby takie jakby kilka wątpliwości. Pierwsze moje pytanie jest takie dotyczące pamiętnego odkrycia złóż ropy w Karlinie. I tutaj nie jestem zwolennikiem spiskowej teorii dziejów, ale czy pan profesor mógłby tutaj się wypowiedzieć, czy to faktycznie było duże złoże, które wtedy Rosjanie, jak to się mówi, kazali zamknąć? I czy z tym można wiązać jakieś nadzieje? To jest pierwsze pytanie. Kolejne pytanie to jest, dotyczy tego niedawno odkrytego złoża gazu łupkowego, i z tego złoża podobno gaz sam wypływa, jakoby, i to mnie bardzo zdziwiło, dlatego że no tak jak słyszymy, jednak te wykorzystywanie gazu z łupków wymaga jakiejś technologii, żeby ten gaz z tych łupków uwolnić. I prosiłbym tutaj o komentarz. I trzecie pytanie, przyszłość złóż geotermalnych w kontekście wykorzystywania tej energii przez gospodarstwa domowe. Czy to w ogóle w Polsce jest tutaj o czym mówić?
Otóż odpowiem.
Serdecznie dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję panie Pawle.
Jeśli chodzi o Karlin, no to nie było duże złoże prawdopodobnie, ale w tej strukturze geologicznej, znaczy powiedzmy w szerokim pojęciu, możemy jeszcze się spodziewać dużych złóż. Może nie tak dużych, ja bym jednak bardziej liczył na gaz łupka w Polsce, bo tego jest naprawdę dużo. Jeśli chodzi o tą firmę Lane, która w tej chwili wydobywa, to jest oczywiście, to nie jest samowypływ, po prostu samowypływ po nawierceniu, tylko oni z pewnością robili szczelinowanie. Także tutaj wątpliwości nie mam, że to szczelinowanie było wykonane. I trzecie pytanie.
Geotermia. Dla gospodarstw domowych.
Dla gospodarstw domowych geotermia byłaby za droga. Pojedynczych gospodarstw domowych. Oczywiście tak zwane pompy ciepła.
Odwiercie na 2,5 kilometra.
Bo to są takie głębokości, są mniej więcej są im płytsze. Nie. Tutaj geotermia to musi być działanie zbiorowe, typowa geotermia do ogrzewania, tak jak w Toruniu. Toruń i Zakopane, dwa miejsca w Polsce, gdzie naprawdę geotermia może być, no jest pożądana, znaczy da się ją wykonać i ona może się opłacić. Kilka innych miejsc też, ale już dużo albo mniejsze wydajności, bo to pamiętać, to są ważne wydajności, to jest nie tylko kwestia temperatury, ale także wydajności. Jeśli tu w Toruniu mamy zatwierdzonych bodajże 320 metrów sześciennych na godzinę, a wydajność całkowita to jest ponad 700 metrów sześciennych na godzinę, to są potężne przepływy niespotykane gdzie indziej, zaskakujące, ale są. To wtedy nawet niższa temperatura no pozwala jednak na uzysk tego ciepła. Podobnie, zresztą wyższe temperatury są nieco w Zakopanem, ale to zupełnie inna struktura geologiczna, to nie jest niż Polski, to jest zapadlisko przed
A konflikt, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, bo kwestia tego szczelinowania, czy to jest zubożenie, nie wiem, środowiska, zniszczenie jakiejś struktury?
Oczywiście, inaczej. Żeby tą sprawę dobrze zbadać i żeby ochronić interesy społeczności i lokalnej, i Polaków, została powołana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości Komisja Geoekologii Metod Analitycznych. W jej skład i tej komisji, jedna z podkomisji miała się zajmować wyłącznie gazem w łupkach i ropą w łupkach, nowymi technologiami i tak dalej. Tą podkomisję, jak kilka innych, organów doradczo-kontrolnych rząd PO natychmiast zlikwidował. Kiedy doszedł do władzy, natychmiast rozwiązał tą komisję. To byli świetni chemicy, geolodzy, bardzo różni specjaliści. I ja wątpię bardzo, może oczywiście, jeśli będą błędy wykonane, ale to wszędzie mogą się zdarzać błędy, przecież ludzie giną i w kopalniach węgla kamiennego i mamy kilkadziesiąt rocznie w Polsce, kilkanaście do kilkudziesięciu rocznie w Polsce wypadków śmiertelnych. No, to się zdarza. To prawda. Natomiast po to była ta komisja, po to miała być powołana służba geologiczna jako organ państwa, żeby zabezpieczyć interesy Polaków. I te środowiskowe, i te biznesowe. Trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o Polskę, to bezpieczniejszy jeszcze jest układ niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie dużo płycej występują te łupki, bo u nas to jest głębokość zwykle od 1500 metrów do 4 kilometrów. A więc to są na tyle duże głębokości i tyle różnych warstw po drodze jest nieprzepuszczalnych, że ten metan nie będzie migrował. Zresztą gdyby on mógł migrować, to by się pojawił w pułapkach wyżej, a jego tam nie ma. Zwykle. To znaczy, że po prostu jest to bezpieczne. Oczywiście mogą być błędy. I dlatego należało najpierw odpowiednie prawo, odpowiednie organy państwa powołać. I to myśmy jako Prawo i Sprawiedliwość przygotowali. Nowe prawo geologiczne. No i wtedy PO to po prostu oddało.
To jest tak, jakby przejrzystość prawie przeszkadzała, prawda?
Ja nie wiem, dlaczego. W tej chwili prawo geologiczne jest takie, że jest dużo uznajomości. Nie ma organu, który byłby w stanie to dobrze kontrolować. Specjalistycznego organu. My dalej jesteśmy ślepi. Patrząc na to, ktoś przychodzi z aplikacją do koncesji, my tak naprawdę nie wiemy, kto to jest. Kto za tym stoi. Ja przed chwileczką podawałem pewne dane internetowe. Czy ktoś w ogóle to sprawdza? Przypuszczam, że ciągle nie. A to jest wielki błąd. To jest wielki błąd.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław Wejherowa.
Prosimy.
Serdecznie pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana profesora.
Dziękujemy.
Mam kilka pytań. Jeśli pan profesor byłby uprzejmy mi odpowiedzieć jakoś w miarę zwięźle. Otóż pierwsze, jeśli chodzi o łupki. My mamy pod Wejherowem wykonany odwiert, prawdopodobnie badawczy. Nazywa się Dąbrówka. Jako samorząd chcielibyśmy się dowiedzieć, co on kryje. Na jakich poziomach co występuje. Czy pan profesor może ewentualnie nam podpowiedzieć, co mamy zrobić, żeby informację o tym otworze otrzymać, do kogo się zwrócić, bo mam nadzieję, że to nie jest tajemnica, bo to jest jednak na terytorium Polski. Ktoś powiedział kiedyś, że to jest jakaś prywatna firma, że oni mają prawo do informacji. W każdym razie, co mieści się w tym otworze, na jakich głębokościach występuje, ponieważ my mielibyśmy zamiar wykorzystać ewentualne czy wody solankowe, czy wody do balneologii, czy wody gorące, prawda, bo to jest sąsiedztwo. Więc to jest pierwsze pytanie. Więc drugie pytanie jest takie. Pan profesor był uprzejmy wspomnieć o wielu możliwościach pozyskania energii odnawialnej. No wręcz w głowie się kręci o tych ilości różnych źródeł, między innymi biomasa. Zostało powiedziane, że to jest mało opłacalne. No nie wiem, dla kogo byłoby to mało opłacalne, ale myślę, że dla rolników, którzy w tej chwili naprawdę wielką biedę klepią, co wczoraj zostało wygłoszone na Jasnej Górze przez biskupa Zawitkowskiego, więc mieliby też prawdopodobnie zajęcie dla produkowania tejże biomasy. Oczywiście sieć biogazowni, są rozwiązania technologiczne, są patenty na całkowicie nowe rozwiązania, jeśli pan by był uprzejmy, to znaczy zechciał się dowiedzieć, to ja jestem w stanie przekazać takie informacje. Więc ta sprawa właśnie dla rolników, którzy borykają się z wielkimi problemami, miliony hektarów leży nieuprawianych. Więc to jest temat biomasy. Następnie była mowa o uranie, prawda? No można tą energię uzyskać, ale to jest przestarzała metoda, przed 100 laty wynalazek, tak? Więc, a tutaj Unia nam mówi wręcz zaleca innowacyjne technologie, prawda, energie odnawialne. Pytanie, gdzie byśmy chowali te odpady z tego uranu, jako że one nie są zdatne do utylizacji. No, byłby z tym na pewno wielki problem. No, oczywiście to, co pan profesor mówi, CO2, no jest to wielkie nieszczęście, prawda, bo wiadomo, że człowiek produkuje znikomy procent tego, co wytwarza przyroda, prawda, więc to jest tylko sposób na kasę, to też ja się zgadzam z tym. Ktoś wymyślił piękny sposób na kasę. No myślę, że Polacy niekoniecznie muszą się na to zgodzić. No i ostatnie pytanie, moje łupki. Panie profesorze, no nie jest tajemnicą, że Polska leży na morzu, na oceanie, można powiedzieć, wód geotermalnych. Co będzie z tą chemią się działo, która będzie zatłaczana na dużych głębokościach, a wiemy, że woda penetruje wszystko, w momencie, kiedy my chcemy na przykład wydobywać solanki czy wody gorące na balneologię, i jaki jest skład tej chemii? Czy to naprawdę jest niebezpieczne, bo różne się słyszy opinie, że to bardzo nam zagraża. No ja też byłbym skłonny wierzyć w to, ponieważ no, mówi się o odnawialnych źródłach. Jednak ten system, ta metoda jest nieodnawialną metodą uzyskania energii. Byłoby wiele pytań, ale to może na tyle. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam i proszę o jakieś takie wskazówki do pytań, które ja zadałem.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję panie Jarosławie, szczęść Boże.
Proszę, może pierwsza odpowiedź zacznę.
Ta chemia co do łupków.
Nie, może od Wejherowa. Tam ten świetny otwór i każdy inny otwór. Prawo do informacji publicznej istnieje i proszę się powołać na to, napisać do ministra środowiska z prośbą o wyjaśnienia. Niech to zrobi wójt najlepiej, czy przewodniczący rady gminy, no ktoś, kto jest w samorządach. Gdyby były kłopoty, może też proszę się do mnie skontaktować mailowo. Łatwo się znajdzie mój mail sejmowy. Ja wtedy w odpowiednią interpelację mogę zapytanie
napisać do pana na Wiejską.
Tak, można do mnie napisać. Ja taką interpelację złożę. Postaram się pomóc. No, w końcu po to jestem. Jeśli chodzi o łupki kontra geotermia. Otóż tak się składa, i to jest absolutnie naturalne geologicznie, że tam, gdzie mamy geotermię, tam nie będzie gazu. Dlatego, że tam, gdzie mamy dobre warunki geotermalne, temperatura jest zbyt wysoka i gaz, który mógł być wygenerowany, już został wygenerowany i uciekł. Także tutaj blokady nie ma żadnej. Łupki, ropa w szczególności w łupkach, to są spokojne, stare struktury, niezaburzone, które nie doświadczyły poważnych efektów termicznych, nie dostały nigdy wysokiej temperatury, powiedzmy no, do 200 stopni, 220, bo gdyby było wyżej, to po prostu tego gazu by już tam nie było, podobnie jak i ropy. Więc tutaj konfliktu by nie działał. Konfliktu z wodami pitnymi też nie widzę, dlatego że oczywiście mogą być struktury, gdzie ten konflikt może nastąpić, ale to są wyjątkowe i to do tego są potrzebne po prostu badania i koncesje, przecież udziela ostatecznie minister środowiska, który powinien mieć organ państwa, który mu merytorycznie wspomaga pod nazwą Polska Służba Geologiczna, którą myśmy przygotowali w rządzie
sprawy. Te zasoby, które pan pokazywał, jeżeli chodzi o łupki, o geotermię, one się nie przenikają? One sobie gdzieś
nie,
tam...
Nie, to są zupełnie obok siebie. Proszę zwrócić uwagę, że strefy, już pokazywałem mapę, strefy do wysokiego strumienia termalnego, to jest od linii tak zwanej Tokwista Teisseira, tak przecięta, mówię w ogóle bardzo generalnie, która idzie od północy, północnego wschodu, północnego zachodu do południowego wschodu Polski. To jest ta część na południe, natomiast gaz w łupkach, ropa w łupkach, łupki, to jest ta część na północ, w związku z tym, czy północny wschód. W związku z tym to są strefy jakby może miejscami zazębiające się, ale to jest naprawdę w sposób nieistotny. I tutaj akurat jeśli chodzi o zagrożenie geotermii, nie. Dla zagrożenia geotermii może być CCS, o czym już wspominałem, że korzystanie jednocześnie z geotermii, z CCS-u może być w konflikcie. Gdyby ktokolwiek ten CCS chciał, bo mam nadzieję, że to się jednak uda zablokować, będziemy ze wszelkimi sposobami próbowali zablokować.
Biomasa, biogazownie dla nas?
Biomasa według mnie jest szansą dla Polski. Pisałem o tym wielokrotnie. Mamy dwie szanse na odnawialność energii. Geotermia i biomasa.
Żadna z nich nie kosztuje. Tyle duże tereny ziemi.
To nie jest coś, co nam zapewni samowystarczalność energetyczną, ale w sposób istotny może wspomóc, a przede wszystkim to, co jest istotne. Biomasa, szczególnie odpady biomasy rolnicze, które nie są zagospodarowane odpowiednio, mogą być zagospodarowane do produkcji nie tylko metanu, ale także paliw wyższej generacji, to znaczy taki po prostu paliw, które da się, ciekłych. I to jest według mnie przyszłość spora. Jestem przekonany, że z biomasy możemy uzyskać około 20% w przyszłości, gdyby dobrze to rozwijać, nawet 20% energii. W ogóle jako nośników energii w Polsce, licząc to paliwa do samochodów, lokalnej produkcji, tu i tutaj przydomowe nawet takie małe biogazownie, wyobrażam sobie, szczególnie przy gospodarstwach rolnych, możliwe do budowy i do rozwoju w Polsce.
A tak. Co do uranu? Tak wygląda, że on jako taki nam się nie przydarzy, ale elektrownia może.
Atomowa. Znaczy, ja jestem o tyle przeciwny energetyce w Polsce, stawianiu energetykę atomową w Polsce, że nam się to w żaden sposób ekonomicznie nie zamyka. W żaden sposób. To nie jest żadna
decyzja. Dużym strumieniem pieniądze wychodzą.
No przecież na tą energetykę trzeba by dać tyle, co na udokumentowanie i rozpoczęcie eksploatacji gazu w łupkach w Polsce. Więc po co? Nie mamy swoich istotnych surowców, jeśli chodzi o paliwo. Tym bardziej, że nie potrafimy go wzbogacać. Nie mamy instalacji, które by go wzbogacały. Polska dramatycznie potrzebuje...
Francuzi mogą nam pomóc sobie stare jakieś...
wszystko jedno, czy stare, to nie będą nasze. My nie będziemy nad tym mieli kontroli w żaden sposób. Ale Polska dramatycznie potrzebuje reaktorów jądrowych. Ale to nie są cele energetyczne. Nasze reaktory jądrowe są przestarzałe, te, które już jeden z nich nie działa, mam Ewę i Marię, już jeden z nich nie działa, drugi ledwo zipie, można powiedzieć, to jest troszeczkę unowocześniany, potrzebny do celów naukowych, do celów medycznych, środowiskowych, różnych. Różnych, i to była znowu osobna dyskusja, do czego? Jest to cel strategiczny Polski, żeby takie reaktory powstały, nawet trzy różne, wysoko, niskotemperaturowe, no różne, prawda? Ale tak, żeby to był udział naszej myśli naukowej w ich budowie, ich użytkowaniu. A nie cel energetyczny, kupujemy po prostu reaktor, budowanie reaktora, całe oprzyrządowanie i ekipę, która przyjedzie z Francji. No, czy z Francji, bo tak się ciągle mówi o Francji. Nie jestem temu absolutnie... No, nie widzę, nie potrafię się na to zgodzić, ponieważ nie mam żadnych argumentów ekonomicznych. Tych argumentów ekonomicznych nikt nie jest w stanie mi dostarczyć, ponieważ to się nie jest w stanie zamknąć. Ale jeszcze raz powtarzam, reaktory o innym celu my budować musimy.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Halo.
Witamy serdecznie.
Mówi Zbigniew z Warszawy.
Prosimy bardzo.
Witam ojca prowadzącego, witam pana profesora, jednocześnie członka PiS-u. Mam następujące pytanie związane w ogóle z problemem prognoz energetycznych Polski. Otóż z podziwem przyglądam się działalności Chin w tej dziedzinie. Otóż Chiny w tej chwili przygotowują kolejną konferencję na temat nowoczesnych, bardziej czystych technologii węglowych. Jednocześnie prowadzą również badania związane z zastosowaniem niewielkich fragmentów związanych z energetyką jądrową, ale do innych celów. I otóż dlaczego u nas nie prowadzi się poważnych analiz całościowych, nie tylko sprawa łupków, ale generalnie sprawa energetyki węglowej, sprawa energetyki gazowej, sprawa energetyki jądrowej i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że nasi specjaliści powinni uczestniczyć w tych spotkaniach w Chinach, na tych konferencjach, przysłuchać się temu, wypowiedzieć się na ten temat. Wtedy będziemy mogli mówić o jakiejś logicznej analizie związanych z programem energetyki. I ja chciałbym się dowiedzieć, jaki jest pogląd pana profesora na ten temat. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję panie Zbigniewie. Szczęść Boże.
Oczywiście trzeba być w tym. Proszę zwrócić uwagę, że tu jest nie tylko o energetykę chodzi. Chiny są kluczowym, głównym, można powiedzieć niemal monopolistą ciągle, jeśli chodzi o produkcję pierwiastków ziem rzadkich. To jest 97% produkcji światowej. W tej chwili Stany Zjednoczone ze względu na taką zależność od Chin, przecież te pierwiastki mają cele strategiczne, czy wartości strategiczne, Stany Zjednoczone uruchamiają ponownie już zarzuconą wcześniej eksploatację u siebie. Kiedyś mieli największą na świecie kopalnię, w 2000 bodajże roku ją zamknęli i w tej chwili będą ponownie ją uruchamiać. Trzeba być. Chińczycy bardzo się interesują tym. Trzeba pamiętać o tym, że Chiny w tej chwili prawdopodobnie dążą do tego, żeby być pierwszym mocarstwem finansowym na świecie. Dążą do tego, żeby wydaje mi się, i nie zdziwię się, kiedy za kilka lat będziemy podawać cenę złota w juanach, a nie w dolarach. Do tego oczywiście Chiny będą musiały zgromadzić ogromne ilości złota, ale to robią nie poprzez skupowanie złota, tylko poprzez skupowanie złóż na świecie. W tej chwili złożyli już aplikację o następ o poszukiwania złóż na dnach oceanów. Zrobiło to kilka krajów. Nie słyszycie, Polska w tym interkoceanie metalu też to zrobiła, ale to wszystko jest działalność mikro w stosunku do tego, co robią Chińczycy, Rosjanie, Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy i Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone nie muszą specjalnie się martwić o złoża międzynarodowe na dnach oceanów, ponieważ mają na przykład w okolicach Hawajów potężne możliwości i w związku z tym nie muszą, są obserwatorami, ale nawet nie są członkami
wodach terytorialnych, tak można powiedzieć.
Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego. Zresztą ja byłem prezydentem przez jakiś czas Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, więc ta sprawa naprawdę jest kluczowa. Kluczową jest są sprawy prawne. I polskie prawo geologiczne w ogóle nie jest zastosowane do tego, żebyśmy szukali na dnach oceanów na świecie. Takie prawo, żeśmy próbowali przygotować, było niemal gotowe w 2007 roku i znowu PO to zupełnie odrzuciła. Zresztą wtedy muszę powiedzieć, że przy odrzucaniu tego naszego projektu, czy implementowaniu fragmentów naszego projektu prawa geologicznego, bardzo intensywnie angażował się pan senator wtedy Prawa i Sprawiedliwości, senator Pupa, to było w 2010 roku, kiedy ja z nim intensywnie współpracowałem, będąc już poza rządem, bo rządu przecież nie było, Prawa i Sprawiedliwości, tylko rządziło PO, ale on był senatorem.
To będzie bardzo się pomocny za niedługo, jeżeli kwestia wyborów.
Tak, no, znaczy, liczę na to, że wejdzie do Senatu w najbliższych dniach, są wybory, bo to pomoże jednak współpracować także w Senacie. On się specjalizował i naprawdę był efektywny, organizował spotkania. Na jego prośbę wykonywałem ekspertyzę dla Senatu, więc tutaj muszę powiedzieć, że bardzo był potrzebny w tej chwili właśnie w Senacie, chociażby po to, żeby dzisiaj już się przygotować do tego, co my będziemy chcieli zrobić, jeśli przejmiemy władzę, a mam nadzieję, że to nastąpi, bo Polacy zaczynają otwierać oczy i widzą, że Platforma Obywatelska po prostu wciska w dół ekonomiczny i gospodarczy Polskę i zupełną zależność od innych krajów. Na to my pozwolić nie możemy, więc liczę na dobrą współpracę już niedługo znowu z przyszłym senatorem.
Panie profesorze, pan jako poseł też zadawał wiele pytań w parlamencie wszystkim panu premierowi, no w kwestii łupków. Może jedno, drugie pytanie usłyszymy.
Rzeczywiście tego było wiele.
Tak? Materiał filmowy, pozostałe pytania może...
A proszę bardzo, zobaczmy.
To prosimy pan o materiał.
Panie premierze, oddał pan złoża, same koncesje na gaz w łupkach za 100 miliardów złotych strat. Polska miała. I to się da udokumentować. Panie premierze, jeszcze raz. Nie odpowiada pan żadnym posłom na to. Ja chcę wiedzieć, najbogatszy kraj w Europie ma wielki problem. To jest pański cud gospodarczy. Z największego atutu zrobił pan największy problem, jeśli chodzi o złoża polskie. Ja ciągle pytam o to samo i ciągle nie dostaję odpowiedzi. Nie dostał odpowiedzi również tutaj pan poseł o 5 lat. Pytał, 5 lat było konsultacji społecznych w Niemczech. No skoro 5 lat było w Niemczech, no to po co już u nas jeszcze to przedłużać? Natomiast ja pytam, można było, są utracone korzyści na koncesje, na poszukiwania na gazie w łupkach, mieć grubo ponad 100 miliardów złotych. To by w zupełności wystarczyło na pokrycie wszelkich kosztów związanych z emeryturami. Zostały rozwiązane wszystkie organy, które miały się tym zająć. Wyrzucona została ustawa o powołaniu polskiej służby do kosza i nadal nic się w tym kierunku nie dzieje i nie widać. Polska jest w fatalnej sytuacji politycznej i gospodarczej, jeśli chodzi o największe złoża w Europie gazu. Panie premierze, czy pan odpowie mi wreszcie na te pytania, co się z tym stało i jaki pan ma plan w tym zakresie i czy rzeczywiście, tak jak pan obiecał, emerytury będą z tego wypłacane? Dziękuję. Pański rząd, szczególnie ten poprzedni, totalnie zawalił tę sprawę. I nie tylko to. Całą politykę surowcową Polski. Polska w 2007 roku miała zręby polityki surowcowej. I pan to wszystko przez te poprzednie 4 lata zupełnie zawalił.
Panie pośle, no inne krawaty, więc to na pewno nie było wszystko za
jednym. Tych wystąpień było dużo więcej. Razem... Nawet ostatnie piątkowe było takie dość mocno dotyczące CCS-u. ale ja tu proszę zwrócić uwagę, ja tam byłem w podpisie z tym Solidarna Polska. Nie, to była, no, wynikało z pewnych zawirowań politycznych, a mniej mojej woli, można powiedzieć, nawet w tym było. Byłem krótko i w imię jednak jedności prawicy opuściłem Klub Solidarnej Polski. Jestem w klubie już ponad rok temu. Jestem w klubie Prawo i Sprawiedliwość, a nawet ostatnio złożyłem aplikację o to, żeby być przyjętym do partii. Nie wiem, czy mnie przyjmą. Odpowiedział raz tylko, powiedział, że jest taki poseł, który ciągle przypomina, że gaz łupkowy jest potrzebny, czy ważny. On wie, że to jest ważne. Myślę, że po pierwsze nie w ogóle odwrócił kota ogonem, bo przecież ja mówię w ogóle o wszystkich surowcach i wcale mu nie przypominałem, że jest ważny. Tylko mówiłem, jak to należy zrobić. On ciągle, premier Tusk mówi tak, że opozycja nie chce współpracować, o tutaj jest potrzebna jedność. To on nie chce współpracować, to on wszystko psuje. Wyciągamy rękę. Pokazujemy, co można zrobić. Ani jeden projekt ustawy, ani jeden projekt uchwały nie przeszedł przez Sejm. Czy w Sejmie, w opozycji sami idioci pracują? Nie. Tu chodzi o to, żeby niszczyć Polskę. Ja tak to odbieram. Ja odbieram to, że premier Tusk jest po prostu, odbieram w ogóle cały ten rząd jako jakiś desant obcy. No tak się zachowuje, jakby to był jakiś obcy desant. I polskie surowce w szczególności zostały. No, nie mamy kontroli nad polityką surowcową. W ogóle tej kontroli, tej polityki surowcowej nie mamy. Nie mamy dobrego prawa geologicznego i górniczego. Wszystko, co było zrobione, zostało premedytacją zniszczone. Jeszcze ja, problem taki, że ja być może popełniłem błąd, bo w dobrej wierze napisałem po swoim odejściu z rządu, kiedy skończył się rząd w 2007 roku, sprawozdanie z działalności kilkadziesiąt stron, gdzie wyszczególniłem, co było zrobione, jakie powinny być plany. Nie o wszystkim można było pisać, więc nie pisałem o gazie w łupkach. Przemilczałem, bo uważałem, że wtedy należało milczeć, bo przecież po co ma informować wszystkich, że my będziemy chcieli coś robić. Nikt nie chciał ze mną rozmawiać. A według tego sprawozdania mam wrażenie, że było metodycznie niszczenie tego, co rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonał.
Jeszcze może jeden telefon. Bardzo prosimy.
Halo?
Witamy serdecznie.
Tak. Piotr z Warszawy, czy ja mogę zadać pytanie?
Może pan, panie Piotrze, czekamy.
Chciałem zapytać się pana profesora, co wie o energii geoplutonicznej, która jest lansowana od dawna przez profesora inżyniera Żakiewicza. A po drugie, czy rzeczywiście no, ta energia jest jakoś dostępna w Polsce? No wiem, że w Szwecji coś podobnego jest, bo tam są złoża trochę płytsze. Natomiast też coś a propos no, plotek, jakie się ostatnio rozeszły, prawda, że ta energia może być jakoś szkodliwa dla środowiska. No to tyle miałem.
Dobrze. Dziękuję panie Piotrze. Szczęść Boże.
Przede wszystkim znam się z doktorem Żakiewiczem od dobrych kilku lat. Ma rzeczywiście ciekawe pomysły. No jakoś tam nie wychodzi mu z tą realizacją, jeśli chodzi przynajmniej o Polskę. Geotermika, a więc geotermia, polegająca na tym, że mamy ekstrakcję, wyłącznie ekstrakcję ciepła. Przez wymienniki ciepła wiercenia są na dużo większej głębokości, nie na przykład 3 kilometry, tylko na 6. No i tak naprawdę to jeszcze ta geotermika nigdzie dobrze się nie udała. Jest to pieśń w przyszłości, ale jestem za tym, żeby to robić. To jest kwestia technologii i w tej sytuacji, gdyby się to udało opanować, świat w ogóle nie ma żadnych problemów z energetyką. Żadnych, ale to żadnych. Według mnie to jest największy potencjał. Być może się uda to zrobić. No, między innymi ta komisja, którą ja powołałem, Komisja Geoekologii Metod Analitycznych, jedna z nich była poświęcona ciepłu ziemi.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Dzień dobry. Pozdrawiam
dzień
pana
dobry.
Profesora i ojca prowadzącego.
Dziękujemy.
Ja mam w zasadzie jedno pytanie tylko. Co się dzieje z tym zanieczyszczeniem, z tym nadmiarem energii, globalne ocieplenie, wiąże się to z dwutlenkiem, który podobno Polska jest takim ogromnym zapylaczem, całą Europę, może pół świata, i robi się z nas przestępców, kiedy na świecie są opanowane technologie wiązania dwutlenku węgla z wodorem czy z innymi składnikami. Nie jestem fachowcem, ale słyszałem dyskusję właśnie w telewizji tam, że można byłoby wykorzystać różne firmy, między innymi japońskie, proponują, żeby ten dwutlenek zorganizować do produkcji na przykład nawozów czy przecież innych procesów chemicznych. Jest. Dlaczego się tego nie robi? Ja mieszkałem w Krakowie długo, długo i tam na przykład firmy japońskie w elektrociepłowni miejskiej dawno już proponowały, że założą filtry i ten prawie, że w całości 90% dwutlenek będzie wyłapywany, odsyłany do Japonii. Nikt się na to nie zgodził i podobno to jest problem w skali całej Polski. Dlatego jeszcze raz moje pytanie już uściślam. Co się dzieje? Dlaczego się trąbi, że to Polska jedyna, będziemy kary płacić i tak dalej, kiedy można byłoby zużytkować dwutlenek węgla i mieć z tego nawet zyski? To dziękuję, tylko tyle.
Dziękujemy. Pan Tadeusz z Kanady.
Najlepszym i najtańszym, najbardziej, i efektywnym narzędziem jest uprawa biomasy, lasy. To jest najlepszy pochłaniacz dwutlenku węgla w oparciu o energię, która jest za darmo, mianowicie energię słoneczną. I tutaj jest wyjście. Każde inne technologie, które są opracowywane, zwykle potrzebują energii do włożenia niż do uzyskania. W związku z tym my możemy na siłę zagospodarować dwutlenek węgla, ale to będzie zawsze bardzo energetycznie nieopłacalne. Proszę pamiętać, że tak zwany CCS powoduje, że nawet 40% węgla więcej trzeba wydobyć, żeby móc wychwycić i zatłoczyć ten dwutlenek węgla do ziemi. Więc gdzie jest sens ekonomiczny, skoro zamiast jednej tony musimy spalić 1,4 tony węgla, prawda? A więc więcej dwutlenku węgla. To się samo zaczyna nakręcać, więc jaki jest tego sens? W tej chwili, patrząc z punktu widzenia geochemicznego nawet, nie ma takiej możliwości, żeby to energetycznie się opłacało. Tej energii trzeba przynajmniej w najlepszym wypadku tyle samo dostarczyć, co potem się weźmie. W związku z tym nie jest to opłacalne. Zostańmy przy lasach i przy biomasie i to będzie wtedy najlepszy pochłaniacz dwutlenku węgla. Tylko niestety tutaj już wielokrotnie pan profesor Szyszko...
O tym zrównoważonym rozwoju.
Tak, tak, to już jest osobna sprawa i tutaj bym proponował, żeby pan profesor Szyszko więcej na ten temat powiedział.
Panie profesorze, z czym chcielibyśmy zostawić po tych rozmowach niedokończonych naszych słuchaczy i widzów?
Znaczy, przede wszystkim z tym, że trzeba bardzo mocno się zaangażować w to, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrała wybory. No, przepraszam, że tak. Każdy głos się w tej chwili liczy. Przekonywać, pokazywać. Proszę zaglądać na moją stronę internetową, proszę zaglądać na Facebook, bo to na Twitter. Bardzo tutaj bym namawiał do tego i jeśli można, to oczywiście namawiam do tego, żeby czytać nasz dziennik, żeby słuchać Radia Maryja, oglądać telewizję Trwam, ale państwo, skoro mnie słyszą czy widzą, to z pewnością to robią. I tutaj taką może na koniec pokażę, gdzie strony internetowej szukać: www.jedrysek.eu, www.jedrysek.eu, Facebook, Twitter, zaglądać proszę. A tak przy okazji tam państwo czasem
normalne
znajdą...
Normalne komunikatory, tak?
Tak, tak. Trzeba wchodzić w te nowe media, bo to jest... Jeśli można jeszcze wrócić z tym slajdem w te nowe media, bo to jest sposób na komunikowanie się. Można też... Można w drugą stronę, można zadać pytanie, na które ja postaram się odpowiadać. Ja odpowiadam na pytania na Facebooku, czy zadawane mi, czy mailowo, również zbiorczo, prawda? Nie pojedynczo, bo zwykle osobowo, ale jeśli coś zbierze się na podobny temat, to ja staram się odpowiadać, piszę w naszym dzienniku i wtedy to się jakoś zamyka. Oprócz tego jeszcze pojawiają się czasem takie moje fraszki. Kiedy w 2011 roku napisałem taką fraszkę, chyba bardzo krótką, przewidywanie z 2011 roku, po. Albo z 2013, z początku tego roku.
Trochę bliżej.
I to znajdą Państwo na Facebooku albo na Twitterze u mnie. Jak to w piątki posłów Rzesza jest w kolejce do prezesa. Lecz odstępstwa są od normy. Stoją także ci z Platformy. A gdy słupki spadną marnie, wielu stanie solidarnie.
Bardzo dziękuję, tak. Panie profesorze, panie pośle, za spotkanie, za rozmowę, za bycie z nami. Dziękuję też i Państwu za uwagę. Dziękuję za telefony.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże i zapraszamy do radia za 2 godziny.
Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Yeah.